Gesù confido in te, oh alleluia. Gesù confido in te. Gesù confido in te. Proviamo. Gesù confido in te, oh alleluia. Gesù confido in te. Gesù. Gesù confido in te, oh alleluia. Gesù confido in te. Gesù fanta bien.
10 sierpnia. Piękny, upalny letni dzień. Wszystkie kaliskie grupy pielgrzymów są już na swym szlaku pątniczym. Kaliska pielgrzymka główna spotyka się dzisiaj w Klonowej na uroczystej mszy świętej i chwili wytchnienia, by dalej iść na nocleg do Lututowa. Do tej pory przedstawialiśmy Państwu pielgrzymów i poszczególne grupy. Dziś chcemy odsłonić kulisy, pokazać tych ludzi, którzy czuwają nad organizacją pielgrzymki i jej oprawą duchową.
Zaufaj Panu już dziś, o alleluja. Zaufaj Panu już dziś. Gesù confido in te. Gesù confido in te, o alleluja. Gesù confido in te. Pozdrawiamy księdza kanonika proboszcza. Witamy serdecznie księże kanoników. Ksiądz kanonik jest pielgrzymem od lat. Msza święta będzie w kościele, więc spokojnie napijcie się i wchodźcie na mszę świętą na 12:30. Allora, adesso andiamo in chiesa, preghiamo l'angelo.
Za tą Eucharystię, za to nasze trwanie przy Chrystusie. Abyśmy zawsze mieli siłę do tego, żeby tak jak Piotr krzyknąć: Panie, ratuj. Moi kochani, Bogu niech będą dzięki za tutejszego księdza proboszcza, księdza kanonika Kazimierza, który zawsze otwiera swoje serce, zawsze otwiera drzwi Kościoła, abyśmy mogli tutaj się wspólnie gromadzić, wspólnie modlić. Księże kanoniku Kazimierzu, serdeczne przydatać. Wyjście po obiedzie. Grupa różowo-niebieska, godzina 15. Grupa biało-czerwona, 15:05. Pomarańczowa, 15:10. Podgórowa i grupa 15:15. Błękitna, 15:20.
Kierownikiem pielgrzymki jest ksiądz Rafał Kopis, a natomiast od strony duchowej opiekę główną sprawuje ksiądz Łukasz Pondel. Proszę księży, pierwszy etap za nami. Jak założenia wstępne, organizacyjne, jak to wszystko się sprawdza na trasie?
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja powiem szczerze, wczoraj tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę kierownikiem to jest Pan Bóg, a my jesteśmy tylko narzędziami i chyba na tym to polega, że jeśli oddamy to wszystko w ręce Pana Boga, to mogę powiedzieć, że już teraz, kiedy już jesteśmy w trakcie drugiego etapu, że jak na razie i oby tak było ciągle, wszystko przebiega jakoś zgodnie z planem. Mam nadzieję, że wszyscy już jakoś w te tryby pielgrzymowania weszli bezpiecznie. Dotarliśmy już wczoraj na nocleg pierwszego etapu, dziś już jesteśmy po Eucharystii w drugim dniu i mimo tej gorączki, mimo zmęczenia, to wszystko, mam nadzieję, przebiega we właściwym porządku i oby tak dalej.
Co sprawia najwięcej trudności, co najwięcej obaw? obaw jeszcze wzbudza?
No właściwie, gdyby tak patrzeć po ludzku, to każda sytuacja może przynieść jakieś niespodzianki. Cały czas na pewno gdzieś człowiek myśli, co zrobić, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli, bo wiadomo, no dzisiaj niedziela, więc ten ruch nie jest duży. Nieraz człowiek myśli, no właśnie, jak tak słońce grzeje, czy wszyscy mają czapki, żeby nikt nie dostał jakiegoś udaru, nie omdlenia i tak dalej, ale myślę, że wszyscy gdzieś tam i księża przewodnicy w grupach i służby porządkowe, medyczne i tak dalej działają naprawdę wyśmienicie, także wszystko jak na razie idzie w dobrym kierunku i tak jak mówię, oby tak dalej.
Światłem prowadzącym nas na Jasną Górę latarnią jest hasło błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Czy to jest hasło oczywiste, łatwe, proste dla młodzieży, dla dorosłych, dla wszystkich, których ojciec duchowy prowadzi?
No to hasło jest, no nie zawsze jest oczywiste, ale to jest hasło, z którym ja się najpierw sam muszę zmagać, kiedy idę i odkrywać Pana Boga, bo myślę, że być ubogim przed Panem Bogiem to znaczy odkryć, że tak naprawdę wszystko zależy od Niego. Wszystko, co mam, wszystko, co dostałem, to dostałem od Niego i wszystko od Niego zależy, a nie ode mnie. I to jest bardzo trudne, żeby to odkryć, tym bardziej dla młodych ludzi, gdzie żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę świat nam daje wszystko i możemy tylko, jest to wszystko na wyciągnięcie ręki, a trudno w tym wszystkim znaleźć Pana Boga i ja też widzę, przekonuję się każdego dnia, jak bardzo Pan Bóg rzuca nas na kolana i pokazuje, że tak naprawdę wszystko zależy od Niego. I każdy mój dzień, każda chwila, każdy mój oddech zależy od Niego, bo ja mogę planować, ja mogę mieć, nie wiem, jakieś założenia na dany dzień następny, a tak naprawdę wszystko zależy od Pana Boga. I to jest trudno się z tym zmagać, z tym być tym błogosławionym, szczęśliwym, a jednocześnie z drugiej strony ubogim. Ale myślę, że w trasie to ubóstwo wychodzi powoli. Wychodzi, że tak naprawdę wiele zależy od Pana Boga, że to, co ja niosę do Niego, to wiem o tym, że to jest takim moim codziennym krzyżem, który mogę Mu oddać, mogę Mu dać, a On tym bardziej pokazuje, że daje nam to duchowe wsparcie. I wiem o tym, że tak jak mówił tutaj kierownik pielgrzymki ksiądz Rafał, że tak naprawdę wszystko zależy od Pana Boga i od Niego zależy, jak, na ile, ale także wiele od nas, na ile my będziemy się na to słowo chcieli otworzyć.
A jakie są najważniejsze punkty tego programu duchowego do Jasnej Góry i z powrotem?
No na pewno jest do Maryi i później do świętego Józefa, ale ja to bardziej pokazuję do matki i do ojca. Ale taką myślą przewodnią konferencji jest Ewangelia Jana. Na tą Ewangelią się pochylamy coraz bardziej, ponieważ dlaczego wybrałem Ewangelię Jana? Ponieważ jest to jeden z najpiękniejszych tekstów, w którym ja odkrywam, jak bardzo Pan Bóg potrafi działać, ale tym samym jest to tekst, w którym Kościół modli się przez 2000 lat, na którym się pochyla, więc nie może być chyba nic piękniejszego od słowa, przy którym święci się pochylali nad swoim życiem i odkrywali wielkość i piękno Boga. Każdy człowiek powinien sięgać do Ewangelii, ponieważ jest to dobra nowina. No, nie ma nic piękniejszego od dobrej nowiny, od szczęścia, które daje nam Bóg. I dlatego każdego dnia, w każdym etapie na tą Ewangelię się pochylamy, ale to nie jest tylko, to ja nie prowadzę konferencji po to, żeby robić egzegezę tekstu, po to, żeby zobaczyć, że Pan Bóg robi z nami to samo, że nas prowadzi, że rzucam światło Ducha Świętego, próbuję rzucać to światło, a Duch Święty robi resztę.
Z jednej strony jesteście księża przewodnikami tej grupy, a z drugiej ta ogromna rzesza ludzi, myślę, że służy Wam pomocą.
Zgadza się, bo tak naprawdę to, co ksiądz Łukasz powiedział, najpierw te każde słowo Ewangelii, to wszystko, co tutaj się dzieje, to dzieje się dla nas, bo my mamy w tym wszystkim się odnaleźć, my mamy odkryć Pana Boga, aby to światło dalej przekazywać, bo chyba ksiądz Łukasz też przyzna, ja żyję z tą świadomością, że ciągle jesteśmy gdzieś tam pod obserwacją, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że może inni też nas podpatrują i ta odpowiedzialność teraz za każde słowo, za swoje zachowanie, swoją postawę, może być najlepszym głosicielem, że ja tak naprawdę nieraz mogę, nie muszę nic powiedzieć, ale ktoś patrząc powie, ja też chcę tak. I dlatego ta świadomość, no, bycia kierownikiem, ja nieraz, niejednokrotnie to mówiłem, ja bym się chętnie naprawdę zamienił, chciał iść tak spokojnie w grupie, ale skoro Pan Bóg mnie wybrał do tego poprzez przełożonych, to właśnie staram się to robić jak najlepiej i w tym wszystkim też mówić, Panie Boże, bez Ciebie nic nie wyjdzie. I dlatego no, cieszę się, że Pan Bóg wybrał też mnie i na swoje narzędzie i staram się najmniej nie przeszkadzać, ale być właśnie tym dobrym narzędziem.
Wiem, że może za wcześnie jeszcze pytać o stronę duchową, o zmiany, jakie zachodzą w pielgrzymach. Wiem, że niektórzy pielgrzymi odkładają spowiedź na Jasną Górę, rozkładają ten czas przygotowania się, ale czy są już jakieś pierwsze owoce tego skupienia i tej wędrówki?
Owoce będą przychodzić później na pewno i będą się pojawiać, ale powiem tak, widać wielką otwartość ludzi. To na pewno. I to, że chcą porozmawiać, to, że chcą, szukają Pana Boga. Widać naprawdę, jak widzę nawet, jak nieraz jak konferencja jest i widzę, ile tam jest skupienia, ile tam jest czasami takiego zmagania się z sobą i ból, ponieważ już się pojawiają pierwsze objawy pielgrzymowania, ale ile jest tego pragnienia Pana Boga. To jest. To pragnienie Pana Boga jest wielkie. Naprawdę widzę też, jak kapłani wiele uwagi poświęcają. Ja jestem jednym z wielu kapłanów, którzy idą w tej pielgrzymce, wybranym do tego, żeby jakoś duchowo wspierać, ale każdy kapłan pełni tą rolę w grupie i ja widzę, ile w nich jest radości, ile w nich jest nadziei, ile oni naprawdę czasu poświęcają w grupach, kiedy ja głoszę konferencje i widzę naprawdę wielkie zaangażowanie. I to, za to trzeba Panu Bogu bardzo dziękować, bo powiem tak, jest coraz mniej kapłanów, którzy chcą być otwarci na pielgrzymowanie. Może to bolesne słowa, co mówię, ale są, a mimo wszystko widzę, że jest wiele świętych kapłanów. Naprawdę, kiedy dzisiaj się uderza w osobę kapłana, widać, jak wiele naprawdę jest świętych kapłanów, którzy chcą służyć ludziom i chcą iść i wpatrywać się w Chrystusa.
A czy są, to jest takie nurtujące mnie pytanie, bo ta rzesza roześmianej młodzieży, rozentuzjazmowanej, rozmodlonej, rozśpiewanej, przyciąga też z ciekawości osoby, które do tej pory nie były zaangażowane w Kościele. Czy są takie osoby pielgrzymujące z przypadku troszeczkę?
Są, oczywiście. I powiem szczerze, że nawet kiedy w jednej grupie też troszeczkę się zaangażowałem w przygotowanie, nie od strony duchowej, ale bardziej od strony, żeby ta grupa poszła, widziałem właśnie, że jest tak, że niektóre osoby po prostu, pójdę, a zobaczę, a spróbuję. Czasami jest tak, że właśnie jeden drugiego, że podpowiedział, wsparł, chodź, spróbuj, zobacz, jest warto i tak dalej. Bo to jest właśnie to, że my wszyscy świadczymy o Chrystusie i my wszyscy jesteśmy dla siebie nawzajem świadkami, że właśnie każdy z nas jest posłany do tego, żeby przyprowadzać Chrystusa do Kościoła. Tak jak dzisiaj też w konferencji było, że uczniowie poszli i przyprowadzili Natanaela do Jezusa. Chociaż Natanael miał obawy. Czy coś może być dobrego z Nazaretu, ale idzie zobaczyć. I właśnie nasza rola jest taka, przyprowadzić innych do Chrystusa. Ja Bogu dziękuję za tych, którzy właśnie na tej pielgrzymce przyprowadzili innych.
Życzę nam wszystkim, by ta fala entuzjazmu niosła nas i porywała kolejne osoby.
Bóg zapłać serdeczne, a ja tak jeszcze dopowiem, bo tak teraz mi się zwróciło, że właśnie może te słowa, które myśmy teraz powiedzieli, to jeśli ktoś usłyszał, może komuś to pomoże też na następny rok, albo może jeszcze w tym roku zdecydować się, żeby na przykład z nami pielgrzymować z powrotem z Częstochowy do Kalisza, także wszystkim tym, którzy teraz słuchają, a którzy gdzieś tam, w których tli się jakaś iskierka wątpliwości, czy dołączyć, czy nie, zachęcam, zapraszam, naprawdę dla każdego znajdzie się miejsce i z każdej osoby będziemy się cieszyć.
Oczywiście, bardzo, bardzo dziękujemy też i prosimy o modlitwę, ale też obiecujemy modlitwę tym wszystkim, którzy nas będą słuchać, że zanosimy was do Maryi. Zanosimy wszystkie prośby, sprawy, które gdzieś właśnie są teraz w was, my zanosimy do Matki Bożej właśnie w swoich dłoniach, zanosimy tam do niej, bo wiemy o tym, że ona jest najlepszą matką pod słońcem.
Oczywiście wszyscy modlimy się, żeby pielgrzymów nie spotykały różne nieszczęścia, ale jeżeli tak się już dzieje, to pomoc mogą znaleźć w opiece medycznej. Lekarzem pielgrzymki jest pan Radosław Kurpik. Panie doktorze, co najwięcej kłopotów sprawia pana służbie, pana dyżurowi, pana misji na tej pielgrzymce?
Na razie jest bardzo spokojnie. Tych interwencji nie było wiele. W związku z pogodą, jaka jest, przede wszystkim osłabienie wynikające najczęściej zbyt małej ilości przyjmowanych płynów. Ale to są przypadki sporadyczne, w miarę możliwości staramy się jak najszybciej je załatwiać. Tu mogę zapewnić wszystkich, którzy zostali w domach, szczególnie rodziców, że robimy wszystko, żeby wszyscy pielgrzymi, szczególnie dzieci, były bezpieczne i mam nadzieję, że tych interwencji takich wymagających bardziej specjalistycznej pomocy będzie jak najmniej, oby wcale.
A czy zdarzały się takie lata, że rzeczywiście były problemy?
Jest to bardzo często uwarunkowane, w zasadzie główny czynnik sprawczy to pogoda. Jeżeli ta pogoda jest bardzo zmienna, są deszcze, później upały, tych interwencji jest częściej, o wiele więcej. Tak jak w tym roku na razie można powiedzieć, że jest bardzo spokojnie.
A czy wody, tej życiodajnej wody jest pod dostatkiem dla wszystkich i czy jest również darmowa?
Tak, oczywiście, jesteśmy tutaj wspaniale wyposażeni, wspaniale zabezpieczeni.
W tak na razie komfortowej sytuacji. Co jednak trzeba życzyć? O co się modlić dla służb medycznych?
Oczywiście, żeby tych przypadków takich wymagających, takiej nagłej pomocy, jakichś kryzysowych było jak najmniej, ale w miarę możliwości myślę, że tutaj pielgrzymi są bardzo dobrze przygotowani do pielgrzymki, bardzo też wszystkie polecenia i jakieś wskazówki starają się wypełniać. Myślę, że możemy być spokojni, że bezpiecznie w obydwie strony dojdziemy.
Tego życzę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Pielgrzymi idący w tak długą podróż, nieprzyzwyczajeni do długotrwałej marszruty, często mają problemy z nogami, z pęcherzami, z bąblami. Jak sobie Pani radzi? Jak Pani im pomaga?
Teresa Kaczmarek. Pomagamy, nakuwamy pęcherze, robimy opatrunki. Mamy specjalną maść robioną, która przynosi ulgę. Jeżeli są jakieś... No najczęściej są czy stawy, nadwyrężone mięśnie, no masażyk, wcieramy maści przeciwbólowe. No ostatecznie tabletka, a jak już nie może, no to na krótką trasę zabieramy, przewozimy do...
Ma Pani pomocników?
O tak, nas jest, no niedużo, właściwie to 3 takie fachowe osoby tylko jesteśmy. No młodej kadry nie ma, tylko my starsze wykruszają się już po prostu.
A wolontariusze są do pomocy?
Jedną panią mamy, która chętnie pomaga nam i właściwie to asfaltówka jak jest, taka wysypka swędząca, przykra, to smaruje nam, właśnie pomaga.
Dopiero mamy 1,5 dnia pielgrzymki. Czy dużo już miała pani przypadków udzielania pomocy?
Właściwie nie ma przystanku, żeby ktoś się nie zgłosił, a to odparzenia, a to pęcherze, a to zbite stopy, a to bolące mięśnie. Bo przecież to są kilometry, tego się w domu nie robi, prawda? To są przechadzki, a tu tempo i się idzie. Także no nie ma tak, żeby nie było co robić. Ale jakoś dajemy sobie radę.
Czy po takim zaopatrzeniu osoby są w stanie dalej kontynuować pielgrzymkę?
Tak, mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, bo były czasy, kiedy ja chodziłam, dużo chodziłam i też nie mogę powiedzieć, że mam jakieś specjalne nogi. Bardzo często byłam obtarta z pęcherzami, bolące stopy i właśnie ta maść łagodzi, chłodzi. I dobry opatrunek porządny zabezpiecza, że można przejść, można. I właściwie jeszcze radzimy, żeby tak, jest opatrunek tak zrobiony, żeby można było do wieczora pójść, a wieczorem dobrze umyć, leciutko wymoczyć i te nogi dać im odpoczynek. Poza tym na każdym przystanku, to jest zasada, tłumaczymy, zdejmować skarpetki, obuwie, wietrzyć te nóżki, chodzić troszeczkę po tym, po trawie takiej, no to jest bardzo wskazane. I odpoczywać dużo, trochę noga wyżej.
Jakie obuwie jest lepsze z punktu widzenia ortopedycznego, zdrowotnego?
Właściwie nie ma zasady, nie ma reguły. Są nogi, które wolą adidasy, chociaż to jest but obuwie zakryte. Trampki adidasy i w tym idzie im się doskonale. Natomiast większość to te typowe takie sandały. Przewiewne, lekkie, dobra podeszwa, grubsza. O.
Czyli nie pionierki, ciężkie buty?
Nie, tu nie, to nie góry. Także tu się idzie, teraz wszędzie asfalt jest, to też się i odparza. Jedni wolą takie, drugie takie. To jest taka kwestia też przyzwyczajenia, no i nogi. No bardzo różne są stopy.
Właściwie Pani już powiedziała troszeczkę o profilaktyce, ale tak przestrogę i radę dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie mają tych problemów.
No w ogóle to przed pielgrzymką powinno się przyzwyczaić stopy, zacząć chodzić trochę wcześniej też, dbać o te nogi, żeby nie było jakichś takich gądzeli, żeby nie było odgniotów. Ta noga powinna być wypoczęta, zadbana. To wtedy jest dużo łatwiej. A teraz no to, co już powiedziałam trochę, że na każdym postoju zasada. Zdejmujemy obuwie, zdejmujemy skarpetkę, wietrzymy stopy, odpoczywamy, to zupełnie inaczej się idzie.
Jak wyglądają przygotowania do pielgrzymki od strony punktu medycznego?
Wcześniej już gromadzimy materiały opatrunkowe, leki, maście, sprawdzamy. No i my też musimy być wypoczęci, sprawni.
Czy tych materiałów pomocy pierwszej nie zabraknie?
O nie, jeszcze się nie zdarzyło, żeby zabrakło. Zawsze co roku nam zostaje. Staramy się mieć taką długą datę ważności, żeby zostawały. Bandaże te, no to się nie psuje, wiadomo. Natomiast medykamenty medyczne typu maście, leki, no to trzeba dokładnie sprawdzać i zawsze świeże wszystko. I tym bardziej, że tu są takie no, polowe warunki. A staramy się wszystko bardzo jałowo robić.
Do dyspozycji jest też odpowiedni samochód sanitarny.
Tak, jest nie jeden, jest ambulans, jest ratownik, który w razie czego mamy. Tak, jeszcze samochody są osobowe do przewożenia, każda grupa ma praktycznie. A my mamy kilka miejsc i osoby, które już nie mogą po pierwszej takiej pomocy, podwozimy kawałek do grupy. Gdyby się zdarzyło, że dłużej nie, no to trochę może, ale gdyby tak przyszło taka sytuacja, że do końca jechać, no to nie, no to trzeba zjechać do domu i w domu się leczyć uczciwie. My jesteśmy doraźnie, pomóc. To jest pielgrzymka.
Zawsze modlimy się, by pielgrzymów było jak najwięcej, ale również o to, by pani miała jak najmniej pacjentów.
No na pewno. No ale w końcu my też wiemy, po co idziemy. Idziemy i właściwie jedziemy, bo to jest nasza posługa, skoro ja się decyduję na wolontariat i swoją małą cegiełkę też wnoszę i z tego też płynie radość.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Oglądamy teraz pielgrzymkę od kuchni, dosłownie, drodzy Państwo, żeby nakarmić taką rzeszę pielgrzymów, 1000 osób, trzeba nie lada wysiłku. Chłopaki przy kotle, przy kuchni polowej, przy garnkach, termosach uwijają się bardzo sprawnie.
Michał Kliber.
Jaką funkcję pełnisz na tym zapleczu kuchennym?
Pełnię funkcję kierowcy, a zarazem też ogniomistrza, który musi rozpalić całą kuchnię i zrobić wszystko, żeby wrzątek był na czas przyjścia pielgrzymki.
Jak wygląda przygotowanie? Jak wygląda dzień kuchni na pielgrzymce?
Wstajemy 2 godziny przed czasem wyjścia pierwszej grupy z danej miejscowości. Przyjeżdżamy na pierwszy postój, ustawiamy się. Pierwsze, co zaczynamy palić w kuchni. Gdy się już napali, wtedy parzymy miętę i herbatę też robimy.
Czy ta kuchnia polowa wystarczy, żeby ugotować pożywienie, zupy, herbaty, kawy dla wszystkich pielgrzymów?
Tak, wystarcza. Przychodzą też również z baniakami, także zdążamy z czasem, żeby każdy miał swój kawałek wrzątka.
A jakie dania serwujecie?
No niestety sam wrzątek, herbatę i miętę.
A czy jakieś zupy też?
Zupa tylko jest w Lututowie gotowana w czasie powrotu dla wszystkich.
A specjalność zakładu, co szef kuchni poleca?
Sam wrzątek.
No to niewiele, ale oczywiście pielgrzymi muszą mieć sami wyposażenie w zupki szybkie czy inne rarytasy. Już wiemy, kiedy wstajecie, a kiedy idziecie spać.
Staramy się jak najwcześniej, ale to też się tak nie da, ponieważ co drugi dzień musimy wyciągnąć wszystkie kotły, wyczyścić je, umyć, z powrotem lekko napalić, no i zależy też od miejscowości, ale tak do północy staramy się iść spać, 2 godziny snu i z powrotem na nogi.
Czy zdarzają się narzekania?
Nie, jeszcze nam się nie zdarzyło. Bardziej w drugą stronę, że bardziej chwalą miętę, która jest bardzo świeża, zerwana z pola, nie żadnym taka, jakby można powiedzieć, tak zwana papierkowa.
O to pytałem właśnie, specjalność domu. To mięta zaparzona z świeżych liści jest czymś rzeczywiście niezwykłym. Także gratuluję. Pielgrzymka kaliska jest uprzywilejowana. Nie tylko, że opiekę duchową sprawuje nad nią święta rodzina, święty Józef, to również restauracja świętego Józefa zapewnia wyżywienie. Rozmawiałem z kierownikiem tej restauracji.
Gabriel Witkowski.
Wcześniej pytałem panów z kuchni polowej, jaka jest ich specjalność domu. Powiedzieli mi, że herbata miętowa ze świeżej mięty. Co natomiast serwuje kuchnia świętego Józefa?
Pomidorowa.
Dzisiaj była pomidorowa na obiad?
Nie, dzisiaj zupa jarzynowa.
A na drugie danie?
Skrzydełko.
Czy cała pielgrzymka jest obsługiwana przez Państwa restaurację?
Tak.
Od Kalisza do Kalisza.
Jasne.
Czy możemy zdradzić pielgrzymom i słuchaczom, co czeka jutro pielgrzymów?
No, przypuszczam, że ogórkowa z kiełbasą, później żurek na następny dzień i pomidorowa ze skrzydełkiem znowu.
A czy możemy zdradzić, jak dużo pieniędzy pielgrzymi muszą mieć, powiedzmy, na jeden posiłek przeciętny w tej kuchni?
2,50.
To właściwie jak za darmo. Dziękuję Państwu i gratuluję wszystkim pielgrzymom, że w ten sposób mogą się posilić. rozmawialiśmy już o stronie duchowej i organizacyjnej przygotowań pielgrzymkowych. Pielgrzymów, tak liczną rzeszę, trzeba również położyć gdzieś spać, nakarmić, pomóc im chociaż w stopniu minimalnym w tych trudach pielgrzymowania do Matki Bożej. Kwatermistrzem pielgrzymki jest Sławomir Błaszczyk. Sławku, na czym polega Twoje działanie, Twoja praca?
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam z trasy pielgrzymki, konkretnie akurat w tym momencie z Klonowej, z przerwy obiadowej. Jesteśmy już właśnie po mszy świętej. Na czym polega funkcja kwatermistrza? No rzeczywiście, każda osoba, która zgłosi się na pielgrzymkę, ma zapewniony nocleg. Tak nazywamy noclegiem. Noclegi to nie są miejsca na przykład tylko na salach, to nie są miejsca tylko w domach prywatnych, których możemy gościć za zgodą i życzliwością tychże osób. Miejsca noclegowe są różne. To są sale szkół, to są sale strażackie, czyli tak zwane remizy. To są również kwatery prywatne. Każda grupa, która dochodzi do konkretnego miejsca postoju, ma już przygotowane miejsca właśnie w jednym z tych trzech punktów. Każda grupa, która wchodzi na nocleg, ma przygotowane miejsce, jest kierowana do tego miejsca. Czasem są to grupy łączone, bo na przykład sala jest duża, więc śpią dwie, trzy grupy. Te grupy mieszamy w zależności od tego, jakie są liczne, bo na przykład w danym roku dana grupa może mieć 100 osób, w przyszłym roku będzie miała 150, więc one już mogą być gdzieś te punkty noclegowe zmieniane. Kiedy rano wychodzimy z danego miejsca noclegowego, to miejsce musi zostać, podkreślam, musi, aczkolwiek może lepiej by było powiedzieć, powinno zostać pozostawione w czystości. Więc jakby też zapewnienie tego stanu czystości, więc pozbieranie wszystkich śmieci, posprawdzanie wszystkich sal, pokoi, łazienek, aby tam wszędzie został porządek, bo wiadomo, no jeśli zostanie bałagan, jeśli to nie będzie posprzątane, to może się okazać, że na przykład w przyszłym roku, czy za dwa lata, czy za trzy, ktoś nas już nie wpuści w to miejsce. Więc też na tym ta funkcja polega.
Słyszymy często apele księży o zgniatanie butelek i pilnowanie właśnie porządku. Czy te sterty butelek stanowią rzeczywiście problem?
No rzeczywiście, no jeśli to jest około 1000 osób z naszej pielgrzymki, nie wspominam tutaj o promienistych grupach, więc policzyć kilka palet wody, którą pielgrzymi muszą wypić, a temperatury i pogody są w tej chwili takie, że no trzeba dużo pić, więc dla naszej grupy porządkowej chociażby pojemność tych butelek, no to jest ogromne wyzwanie, bo trzeba coś z tym zrobić, więc to rzeczywiście jest duży problem. Radzimy sobie z tym, te worki są tam utylizowane w pewien sposób.
Czy zdarzają się osoby wędrujące, pielgrzymujące z własnym sprzętem turystycznym, z namiotami własnymi?
Nie. Z historii można powiedzieć, że kiedyś tak było na naszej pielgrzymce, że były osoby, być może były samochody w grupach, które miały namioty, które i osoby, które te namioty rozkładały, potem je składały. W tej chwili nie.
W tej chwili każdy dysponuje karimatą i śpiworem i to jest sprzęt podstawowy, tak?
Tak, to jest sprzęt podstawowy. No jeśli osoby idą na kwatery prywatne, to jest zbędne czasem, ale to powinno być. Chociażby no, w takim miejscu jak teraz, w tej chwili jesteśmy, gdzie trzeba usiąść gdzieś pod drzewem, w cieniu, na trawie. Co prawda jest sucho, ale gdyby nie było sucho, no to ta karimata, jakaś folia, no jest to niezbędne.
Czy droga powrotna, noclegi w drodze powrotnej też będą w tych samych miejscach?
Dokładnie tak, w tych samych miejscach, aczkolwiek wtedy mamy 4 dni, nie 5 dni pielgrzymowania, więc miejscowość Lututu wypada nam z tej trasy noclegowej.
Czy wszystkie noclegi są planowane z dużym wyprzedzeniem, czy jest to troszeczkę improwizacja?
Na przykład, jeśli mówimy o domu pielgrzyma, to w tym roku, jak skończymy pielgrzymkę, kiedy zapłacimy za wszystkie noclegi w domu pielgrzyma, to już robimy rezerwację na przyszły rok. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy tego nie zrobili, to być może w przyszłym roku tych kwater by już nie było. Więc jakby robimy to już dzisiaj. W internacie w Częstochowie też potwierdzamy, że za rok przychodzimy, ale podkreślam, jest to pewna improwizacja, dlatego, że my nie wiemy, ile będzie pielgrzymów za rok, czy za dwa lata. Jest dobrze, bo ta grupa ogólnie kaliska jest jakby taka stała, aczkolwiek z tendencją wzrostową, co nas cieszy, więc my nie wiemy, czy na przykład dana grupa będzie miała w tym roku więcej lub mniej. Jest pewna improwizacja. Jeśli mówimy na przykład o sali w Krzepicach, i to jest duża sala sportowa, to ja nie wiem do momentu wyjścia, czy tam będzie spała, hipotetycznie też teraz mówię, biała, różowo-niebieska i na przykład purpurowa, bo ja nie wiem, jakie one są. Więc jest to planowane, ale pewna improwizacja jest w trakcie.
Myślę, że możemy zapewnić wszystkich tegorocznych pielgrzymkowiczów, jak i tych z lat następnych, że dzięki życzliwości mieszkańców i sprawnej działalności służb kwaterunkowych wszyscy znajdą dach nad głową.
Z historii, z doświadczenia, i to mogę powiedzieć z czystym sumieniem, z czystym sercem, wierzę głęboko, że tutaj jest bardzo duża opatrzność świętego Józefa, Maryi na pewno też. Będziemy pamiętać i pamiętamy w modlitwie o wszystkich tych ludziach życzliwych na trasie, bo tak, ktoś musi nam dać klucze, ktoś musi potem przyjść te klucze odebrać, musi nam zaufać, więc z głębi serca serdecznie dziękujemy wszystkim. W sposób może bardzo szczególny też tym, którzy przyjmują na kwatery prywatne, bo jest to pewne też zaufanie, trzeba tym pielgrzymom zaufać, trzeba czasem zostawić mieszkanie, trzeba zostawić pokój, no różnie to bywa.
Dziękuję jeszcze raz wszystkim dobroczyńcom pielgrzymów, tym, którzy przyjmują ich pod swój dach, którzy troszczą się o nich, dają strawę, wyprawiają na drogę. Dziękujemy Państwu wszystkim. Szczęść Boże. Tak jak w starym wierszu, wszyscy dla wszystkich. Na pielgrzymce trud pielgrzymowania jest o tyle łatwiejszy, że wszyscy pomagają wszystkim i tej współpracy nie brakuje. Prawą ręką księdza kierownika jest pani
Anna Kliber.
Na czym polega pani działanie? W jaki sposób pani zdejmuje część brzemienia, które niesie na sobie kierownik pielgrzymki?
Dużo bym nie opowiadać, ale tak w dużym skrócie jestem odpowiedzialna za informację przekazywaną grupom, o której godzinie wychodzą, jak długo mają postój. Tutaj też ten podział, jeżeli chodzi o catering, przygotowanie i karteczek, i rozliczanie się. Także tak no ogólnie chyba trochę wszystko.
Jaki jest system komunikacji na pielgrzymce?
No przede wszystkim jest to komunikacja z kierownikami poszczególnych grup, bądź osobami odpowiedzialnymi, czy to w grupie na przykład są osoby odpowiedzialne za przekazanie mi informacji dotyczącej, ile osób będzie korzystało z cateringu na dzień następny, a więc tutaj to bezpośrednio z tymi osobami współpracuję.
Logistyka i rzeczywiście przepływ informacji to jest podstawa. Życzę, żeby w tej maszynie wszystkie tryby działały sprawnie, żeby nic się nie zacięło i żeby Państwo wrócili szczęśliwie z Jasnej Góry do Kalisza, od Matki Bożej do Świętego Józefa. Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Cieszymy się ilością pielgrzymów, cieszymy się, że jest ich coraz więcej z roku na rok. Jednak tak ogromna rzesza ludzi, którzy głównie się modlą w drodze, śpiewają, cieszą się, wymaga stałej opieki i koordynacji ich drogi, koordynacji działań pomocniczych służb. Szefem tych służb jest
Witold Woźniak.
Panie Witoldzie, jakie są najtrudniejsze zadania stojące przed służbami porządkowymi, służbami kierującymi tą pielgrzymkę?
Cóż, najtrudniejsze zadania są nieustannie podczas całej naszej trasy, niezależnie od tego, czy jest to pierwszy dzień naszego maszerowania, naszej pielgrzymki, czy jest to ostatni, czy jest to jakiś dzień w środku, nieustannie służby porządkowe, służby drogowe muszą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pątników. Mam tutaj na myśli oczywiście osoby kierujące ruchem drogowym, które zaznaczam, że muszą przejść specjalne przeszkolenie. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego po specjalnym egzaminie otrzymują zezwolenie i specjalne uprawnienie na to, że mogą tym ruchem kierować. Po służby porządkowe, które dbają o to, żeby żaden z pątników nie wpadł pod samochód. Na całe szczęście ta sytuacja została uregulowana przed kilkoma laty przez rząd w myśl tego wszystkiego. Osoba regulująca, kierująca ruchem drogowym musi mieć uprawnienia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego zakończone egzaminem, wydane i egzaminowane przez WORD. I kierowca, to jest bardzo ważne i na przestrzeni lat widzimy to, że kierowcy tę wiedzą i stosują się do tego. Kierowca, widząc taką osobę, musi stosować się do znaków i sygnałów wydawanych przez tą osobę. Kiedyś to było tak, że na dobrą sprawę nie było to uregulowane i kierowcy mogli nas słuchać, nie musieli. Na całe szczęście, dzięki Panu Bogu, tylko jest to uregulowane, kierowcy muszą nas słuchać, dlatego też przyznam się szczerze, że kieruję się tym ruchem łatwiej. Niemniej jednak przypadki są różne, każda pielgrzymka jest inna i cały czas musimy mieć uwagę na to, żeby nie doszło do żadnej sytuacji takiej newralgicznej.
Czy są jakieś przepisy określające długość grupy pielgrzymkowej?
Są to przepisy oczywiście jak najbardziej, natomiast wiadomo, jest to pielgrzymka, czasami grupa się rozciąga, czasami się kurczy, dlatego mniej więcej to wszystko jest zachowane. No, nie chodzimy tutaj z miarą czy z liniką, nie jesteśmy oczywiście w aptece, jesteśmy na pielgrzymce. Generalnie, jeżeli chodzi o najważniejsze przepisy ruchu drogowego, o jeżeli chodzi o długość grupy, o długość między grupami, o to jak, na jakiej zasadzie kierujemy tym samym ruchem drogowym, jest to oczywiście zachowane.
Niektóre grupy korzystają z linki, która ogranicza z ich z lewej strony. Czy jest to linka wymagana przez przepisy, czy tylko jest takie ułatwienie dla służb porządkowych?
Jest to ułatwienie dla służb porządkowych. No, są różne szkoły, niektórzy mówią, że to jest dobre, niektórzy, że to nie jest dobre, ponieważ tutaj mam na myśli rozmowy pielgrzymów jakieś gdzieś tam, które w tle podsłyszymy, że temu jest, siedzie dobrze, bo jest lżej, drugi z kolei go musi ciągnąć, niemniej jednak wymogów jako takich nie ma, aczkolwiek my zalecamy i sugerujemy, żeby takich linek oczywiście używać.
A jeżeli ktoś nie stosuje się do waszych wskazań, jakimi środkami prewencyjnymi dysponujecie?
Może inaczej, największą karą jest to, że ksiądz kierownik Rafał Kobis, czy też jako kierownik trasy, możemy odebrać legitymację pielgrzyma i odesłać taką osobę do domu. Na całe szczęście w tym roku takich sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Mam nadzieję, że mieć nie będziemy, ale to jest taka najbardziej surowa kara, która grozi pątnikowi za to, że nie stosuje się właśnie do nawoływań poleceń kapłana, czy nawoływań i poleceń służb porządkowych oraz drogowych.
Co trzeba życzyć kierownikowi pielgrzymki i jego służbom?
Wielu łask Bożych na pewno, tego całego cudu, który sprawia, że pielgrzymka wstanie, zachodzi na Jasną Górę, wraca do Kalisza, bo ponieważ, drodzy słuchacze, to jest ogromny fenomen, także mijają nas te wszystkie tiry, nieraz przekraczają prędkość, nieraz naprawdę kierowcy nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, jaką jest przemarsz tak dużej liczby osób i zamiast dzwonić jeszcze gdzieś tam, albo trzymają tą prędkość, jaka jest w danym momencie przez nich utrzymywana, albo ewentualnie zwiększają, więc proszę o modlitwę, proszę Pana Boga o ten cud, żebyśmy zaszli z Bożą pomocą i całe zdrowo wrócili oczywiście.
Szczęść Boże w dalszym pielgrzymowaniu.